trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok B. Z proroctwa Jeremiasza. Wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Z psalmu 51. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Z listu do Hebrajczyków. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Z Ewangelii według świętego Jana. Grecy przystąpili do Filipa i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Niedziela, w której wielu zobaczy zasłonięte wizerunki Jezusa. Wszystkie krzyże, które są obecne w kościołach. Zasłonięte jakby na znak tęsknoty za Bogiem. Bóg, który trochę się ukrywa, odchodzi na bok, prowokuje do tego, żeby go szukać. I jednocześnie Bóg, który rzeczywiście robi nam miejsce, który chce zobaczyć, czy ta nasza wielkopostna tęsknota jest autentyczna. Bo zobaczcie, rok w rok przeżywamy ten sam czas. Co 3 lata powtarzają się te same liturgie słowa. Słuchamy tych samych czytań, może i homilie, komentarze czy kazania są podobne do tych sprzed roku czy kilku innych lat, a Pan Bóg przychodzi do nas ciągle na nowo. Bóg liczy na to, oczekuje, spodziewa się, ma nadzieję, że nasza tęsknota będzie inna niż w zeszłym roku. Tak jak te tygodnie postu, które już za nami, na pewno były inne niż w zeszłym roku, niż w poprzednich latach. Może wielu doświadczyło i zobaczyło, że weszli w głąb relacji z Bogiem. Może wielu ma takie przekonanie, że są o wiele słabsi niż kiedyś, że więcej pokus, że więcej upadków. Każdy Wielki Post jest inny, każdy dzień jest inny. I za każdym razem słowo, choćby to samo, choćby były te same czytania, choćbyśmy słuchali tych samych komentarzy, za każdym razem słowo będzie inaczej przychodzić do nas, do ciebie i do mnie, siostro i bracie. Zatem posłuchajmy tego słowa, które mówi dziś do nas Pan. Spójrzmy na nie. Najpierw proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, wersety między 31 a 34. Obietnica nowego przymierza, bo stare przymierza były połamane, pomimo tego, że ludzie się zobowiązali. Że lud mówił: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. W księdze Ozeasza czy u innych proroków Bóg skarży się, jak bardzo niewierni są ci Jego wybrani, jak szybko od Niego odchodzą, jak szybko powszednieje im Boża obecność. A jednak Bóg nie traci wiary, Bóg nie przestaje kochać, Bóg ciągle ma nadzieję. I mówi nawet, to będzie już taki czas, gdzie wszyscy poznają mnie. Wszyscy mnie poznają, ponieważ odpuszczę im występki i o ich grzechach już nie będę wspominał, nie będę tych grzechów pamiętać. Chyba każdy z nas ma doświadczenie spowiedzi z poważniejszych spraw, z bardzo poważnych grzechów i tę świadomość, że Bóg naprawdę o tym zapomniał, że Bóg nigdy nie chce do tego wracać. Że to, co zostało mu powierzone w sakramencie pokuty i pojednania, już nie istnieje. My często o tym pamiętamy. Często biczujemy się przez lata za grzechy i błędy, które już dawno zostały wyznane w konfesjonale. Może nawet je powtarzamy co jakiś czas. Bo pamiętamy. Pamiętamy, do czego byliśmy zdolni. A Bóg ciągle ma nadzieję i patrzy na nas zupełnie inaczej. Poznają mnie wszyscy, ponieważ odpuszczę im występki, a o ich grzechach nie będę już wspominał. To poznanie, o którym mówi Jeremiasz, pojawi się dzisiaj też w Ewangelii. I może dopiero przy trzecim czytaniu trochę więcej powiem o tym słowie. Mnie właśnie w proroctwie Jeremiasza uderza, urzeka, zatrzymuje i staje wryty wobec tego słowa, kiedy widzę, że to poznanie Boga, wiara Bogu, będzie miała oparcie w przebaczeniu. Nawet nie w tym, że ja teraz wyznaję swoje grzechy, że przychodzę po to przebaczenie do Pana, ale On już wcześniej chce mi przebaczać. On już przebacza. On chce mi to wszystko odpuścić, co uczyniłem przeciwko Niemu, przeciwko sobie, przeciwko mojemu bratu czy mojej siostrze. On chce mnie od tego uwolnić, zgładzić ten grzech. Nie zagłaskać, nie powiedzieć wszystko w porządku, nic się nie stało. Nazwać po imieniu i uwolnić. I nie wspominać, nie robić mi wyrzutów przy każdej możliwej okazji albo po wielu, wielu latach. Nie przypomnieć, a zobacz, wtedy zrobiłeś to i to. Bóg mówi przez Jeremiasza, że to będzie właśnie poznanie. Od największego do najmniejszego, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas ma sporo za uszami. Każdy z nas doświadczył tego upadku. Doświadczył potknięcia. Doświadczył wyboru zła. Każdy z nas zdecydował się wiele razy na to, że chce być bezbożnym. To znaczy, chce być przez chwilę bez Boga. Nie chce, żeby Bóg patrzył mu na ręce, nie chce, żeby Bóg dyktował mu, co ma robić. Raczej odwrotnie. Mamy taką skłonność do dyktowania Bogu warunków, do namawiania Boga, by uczynił coś po naszej myśli, bo tak będzie najlepiej. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz, myślę, że więcej razy już to przeżywał. I pewnie było nam głupio i było wstyd i czerwieniliśmy się i jąkaliśmy się może nawet, albo nie mogliśmy z siebie wydusić żadnego słowa, kiedy stawaliśmy w tym spotkaniu, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. I wiedzieliśmy, że nie mamy nic na swoją obronę, a raczej z każdym kolejnym słowem będziemy siebie pogrążać, bo robiliśmy jeszcze gorsze rzeczy. I na pewno przynajmniej raz doświadczyliśmy tego uwolnienia, tego ogromnego uf, gdy słyszeliśmy słowa rozgrzeszenia i gdy docierało do nas, próbowało się przebić do naszej głowy i do naszego serca, że Bóg naprawdę daje nam wolność. Że Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy się cieszyli. Że On chce mieć nas obok siebie. Że On chce mieć nas przy sobie. Że nie jesteśmy dla Niego obcy. Że nie będzie wypominał naszych słabości, naszych grzechów, naszego zła. Poznają mnie, ponieważ odpuszczę i nie będę wspominał. Kontynuacją tego słowa, tej obietnicy Boga jest pełna żalu i pełna żaru. Odpowiedź w psalmie 51. Zmiłuj się, bo jesteś łaskawy. Potężna jest Twoja litość, ogromna jest Twoja litość. Zgładź dzięki niej, w niej zgładź mój grzech. Obmyj mnie, wykąp mnie z każdego mojego błędu. Oczyść mnie, choćby to bolało. I wreszcie stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie ducha niezwyciężonego. Dla Żydów serce to miejsce, gdzie pojawiają się uczucia, pragnienia, gdzie dokonują się również wybory, gdzie podejmuje się decyzje. Stwórz moje serce na nowo. W proroctwie Ezechiela Bóg da obietnicę, że stworzy nowe serce, i da nowego ducha, że to wszystko będzie nowe, będzie inne, będzie Boże. Autor psalmu 51 prosi o to czyste serce, o czystość w myśleniu, w pragnieniach, o to, by jego pragnienia nie były brudne, by nie były ciemnością, by jego myślenie nie było poplątane, by jego decyzje nie były ukryte, by jego serce nie chowało się przed Bogiem. On chce mieć serce czyste, klarowne, przejrzyste. Chce być taki przed Panem. Choć przeczytamy w komentarzu do tego psalmu, że jest to psalm Dawida w bardzo trudnej jego sytuacji. Kiedy doświadczył swojej słabości, kiedy doświadczył grzechu, kiedy miał swój moment bezbożności. Rzeczywiście nie myślał wtedy o Bogu. A teraz prosi. Prosi o ducha niezwyciężonego. Prosi o czyste serce. O to, by nie ulec kłamstwu, nie uwierzyć w kłamstwo, które sączy do jego uszu, do jego wnętrza, w jego myśli, w jego pragnienia, ojciec kłamstwa. Wiemy z historii Dawida, że jeszcze kilka razy ulegnie złemu, że jeszcze kilka razy pojawi się w jego głowie myślenie bez Boga. Ale Pan ma cierpliwość. Miał ją dla Dawida, ma dla ciebie i dla mnie. Może dzisiaj w tej tęsknocie piątej niedzieli Wielkiego Postu potrzebujemy uświadomienia sobie na nowo, że to Bóg za nami najpierw tęskni, że my jesteśmy podmiotem Jego tęsknoty, że naprawdę On za nami tęskni. Tęskni za naszym zmartwychwstaniem, tęskni za naszą wolnością, za nowym życiem w nas. Przez spowiedź, przez naszą śmierć też. Taka Boża tęsknota, taka tęsknota Boga. I upewnia nas w tym autor listu do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w 3 wersetach, 7, 8 i 9. Słuchamy najpierw o Chrystusie, który się modlił, który wołał głośno do Boga, który wiedział, że ten Bóg może go wybawić od śmierci, może go uwolnić od śmierci. I autor tego listu napisze, że Chrystus został wysłuchany, bo był uległy. Dla niektórych może to być sprzeczność. Jak został wysłuchany, skoro umarł? Był uległy, tak, spełnił proroctwa, pieśni o słudze pańskim z księgi Izajasza były jakby przyklejone do osoby Jezusa. Ci, którzy na niego patrzyli i mieli głowę otwartą na proroctwo o Mesjaszu, to widzieli doskonale, że właśnie tak się dzieje. To się dzieje na ich oczach. Uległość Chrystusa, ale uwolnienie od śmierci, my wiemy, że tak było. Wiemy, że Ojciec tak kochał Syna, że ta miłość przezwyciężyła śmierć. Że śmierć nie zabrała Syna Bożego. Nie była do tego zdolna. Nie miała takiej mocy. Miłość Boga ma o wiele większą moc. Miłość Boga jest życiem. I dlatego nie grozi nam żadna śmierć. A ten moment, w którym przejdziemy granicę życia na tym świecie, i wiecznością, to będzie przejście. Tak, to będzie Pascha, to będzie ominięcie śmierci. I w tej drugiej części przeczytamy, czyli w 9 wersecie, przeczytamy o tym, że gdy Syn wykonał wszystko, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Syn wykonał wszystko. Nie kwestionował, nie zastanawiał się, nie miał swojego zdania, które było zdaniem innym od myślenia, od zdania wypowiedzianego przez Ojca. Jedność w pragnieniu zbawienia. On wykonał wszystko. Nic już więcej nie musi być wykonane. Bóg zrobił absolutnie wszystko dla naszego zbawienia. Nie musimy niczego dokładać. Nie musimy niczego nagle uzupełniać, dowartościować. Wszystko zostało wykonane. Możemy w tym uczestniczyć. Możemy to odkryć. Możemy wejść w to dzieło zbawienia. Święty Paweł powie, że dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, jakim jest Kościół. Bynajmniej nie chodziło o to, że Chrystusowi czegoś zabrakło, że jest czegoś za mało. Nie możemy tak myśleć. To znaczy, nie ma sensu takie myślenie. Chrystus wykonał wszystko. Jeśli chcę być podobny do Chrystusa, to dlaczego mam się dziwić, że Ojciec Niebieski zaprasza mnie też do tego, bym był jak Jego Syn, żebym wszedł w cierpienie, w udręczenie, żebym był odrzucony czy poniżony, żebym się stał naprawdę podobny do Jezusa, żebym miał w sobie to podobieństwo do Syna Bożego. On wykonał wszystko. Ja się nie zbawię sam. Ja nie zbawię innych. Nie zbawię tego świata. Ale mogę Bogu dziękować za zbawienie, które On wysłużył. Mogę Bogu dziękować za zbawienie, które na mnie czeka, które jest Jego darem. Jeśli tylko będę Go słuchał, jeśli faktycznie posłucham Jego słowa, jeśli będę posłuszny Jego słowu. I znów przypomina się to pierwsze przykazanie. Słuchaj, a będziesz kochał. Słuchaj. Po prostu słuchaj. Może o Jezusie usłyszeli Grecy w taki sposób? Może usłyszeli inne informacje? No na pewno lotem błyskawicy rozeszła się wieść o grobie Łazarza. O tym, że Łazarz wstał żywy ze swojego grobu. Na dźwięk, na głos, na polecenie, na rozkaz Jezusa. Łazarzu, wyjdź z grobu. I wyszedł zmarły. Dlatego przychodzą do Filipa i mówią: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Chcemy Go ujrzeć. Ale bynajmniej nie chodzi tylko o jakąś ciekawość. To nie jest ciekawość Heroda, który też chce zobaczyć Jezusa. To zupełnie inny poziom. Myślę, że nie przez przypadek używa tam słowa oida, które owszem znaczy też spojrzeć albo popatrzeć z ciekawością, ale przede wszystkim wchodzi w głębie. Ono mówi o tym, że jest się z kimś w przyjaźni, że można kogoś poznać głębiej, że można doświadczyć, zobaczyć wszystkimi zmysłami, a nawet zadomowić się w kimś. Widać, że nie chodzi o zwykłą ciekawość. To jest rzeczywiście ogromne pragnienie. To jest chęć, która musi być zaspokojona. Chęć poznania Jezusa. Poznania Go. Spojrzenia na całą osobę Jezusa. Na Jego słowo, na Jego myślenie. Spojrzenie na Jego środowisko, na Jego bliskich, na Jego przyjaciół. Może dlatego podchodzą właśnie do Filipa. Ten nie idzie od razu do Jezusa, ale konsultuje z Andrzejem. Czy to ma sens? Czy tak można zrobić? Czy oni mogą poznać Jezusa? Bardzo spokojnie, ostrożnie, ale dlatego, że Filip wie. Filip wie, kim jest Jezus. Oni wiedzą, że to Syn Boży. Oni wiedzą, że On im wyjaśnia tajemnice swojego życia. On ich wpuścił w swoje życie. Oni się w Nim już zadomowili. Owszem, uciekną za chwilę, ale mają to doświadczenie i zastanawiają się, na ile można kogoś wpuścić, na ile można kogoś postawić obok siebie. Zobaczcie, to jest obraz Kościoła, który ma skarb Ewangelii, który ma skarb łaski. I jednocześnie to jest Kościół, który nie rozrzuca pereł przed kogokolwiek, który nie wyrzuca skarbu bez zastanowienia się. Nie rozdaje go tylko dlatego, żeby rozdać, żeby się pochwalić, że my znamy Jezusa, że my mamy Boga, że mamy łaskę. Przygotowanie do chrztu trochę trwa. Właśnie do tego, by wejść w tę bliskość z Jezusem, by się w Nim zadomowić. Tu nie chodzi o zwykłą znajomość. Tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o coś więcej. Apostołowie wiedzą, że Jezus ich oprowadza po wnętrzu Boga. Jezus odkrywa przed nimi tajemnicę miłości samego Boga, miłości Ojca. Nie rozumieją jeszcze istoty Trójcy Świętej, nie znają tych dogmatów, ale wiedzą, że na ich oczach, przed ich oczami, w ich sercach rozgrywają się rzeczy niezwykle ważne. Oni odkrywają wagę tego, co przeżywają. Idziesz na Eucharystię. Czy wiesz, jak ona jest ważna? Czy wiesz, że ci wszyscy, którzy są obok ciebie, też zostali wpuszczeni, zostali zaproszeni do tego, by zadomowić się w Bogu? Bóg z tobą i z nimi dzieli się swoimi tajemnicami. Odkrywa przed wami, przed nami całe swoje serce. Ta zasłona, która się rozedrze w momencie ukrzyżowania Jezusa. Bóg wszystko odsłania. Syn Boży, jak przeczytaliśmy wcześniej, usłyszeliśmy w liście do Hebrajczyków, On wszystko uczyni, żebyśmy poznali Ojca, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy doświadczyli, żebyśmy się przekonali, jak dobry jest Bóg, żebyśmy zadomowili się w Bogu, żebyśmy byli z Nim w przyjaźni. Nie tylko zobaczyć, spojrzeć, rzucić okiem. To nie o to chodzi. Wejść w przyjaźń. Jaka jest twoja znajomość z Jezusem? Nie znajomość Jezusa, nie znajomość dogmatów, praw, przykazań, poszczególnych artykułów czy paragrafów z katechizmu Kościoła katolickiego. Jaka jest twoja znajomość z Jezusem? Twoja przyjaźń z Jezusem. Twoja przyjaźń. Jezus powie później o sądzie nad światem, o wyrzuceniu z potężną siłą albo z pogardą władcy tej rzeczywistości, często zakłamanej, poddanej władzy Ojca Kłamstwa. I powie potem o wywyższeniu, które przyciąga, które ciągle pokonuje dystans. Zobacz, jak bardzo Bóg angażuje się w przyjaźń z tobą i z tymi, którzy stoją obok ciebie, którzy też są ochrzczeni. Zobacz, jak bardzo Mu zależy na twojej przyjaźni, na twojej odpowiedzi, na tym, żebyś dał się, żebyś pozwoliła na to, by się przyciągnąć, by pociągnęła cię miłość, która jest silniejsza od śmierci. To jest prawda o Jezusie. To jest prawda, za którą tęsknimy. To jest to doświadczenie Boga, który jest miłością, który jest życiem. Ucieszmy się Nim na nowo. Już za chwilę, już za kilkanaście dni wejdziemy w Paschę Jezusa. Spojrzymy po raz kolejny, jako przyjaciele, czy znajomi, czy może obcy. Pomyślmy o tym dzisiaj.
Bogu niech będą dzięki.